Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam tragiczny przypadek zabójstwa, w którym winę sprawcy udowodniono w bardzo nietypowy sposób, wykorzystując dane zebrane przez smartwatcha. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Connie Margotta urodziła się 31 lipca 1969 roku. Była jedną z czwórki dzieci Kenneta i Cindy. Miała dwie siostry i jednego brata. W 1995 roku Connie ukończyła liceum Ellington High School, a następnie uzyskała tytuł licencjata na Uniwersytecie Stanu Connecticut w 1999 roku. Później udało jej się znaleźć pracę jako przedstawiciel handlowy w firmie farmaceutycznej Reckitt Benckiser. Na początku lat 2000 Connie poznała Richarda DeBate'a, który pracował jako administrator sieci komputerowej w Bloomfield. Richard i Connie pobrali się 4 lipca 2003 roku, a 3 lata później na świat przyszedł ich pierwszy syn RJ. Kolejne 3 lata później powitali na świecie drugiego syna, Connora. Wydawało się, że małżonkowie wiodą wspaniałe życie. Nie mieli większych problemów, a Connie nigdy nie skarżyła się znajomym na kłopoty w związku. Oboje dobrze zarabiali, mogli pozwolić sobie na realizację większości zachcianek, w tym zakup drogich aut, i ich życie było odzwierciedleniem przysłowiowego amerykańskiego snu. Rodzina mieszkała w dużym, żółto-białym domu na końcu długiego podjazdu na Birchview Drive w miasteczku Ellington w stanie Connecticut. Przyjaciółki Connie, Peggy i Darlene, które mieszkały po sąsiedzku, zawsze podkreślały, jakim wspaniałym mężem wydaje się być Richard. Traktował swoją żonę jak królową i nie ukrywały, że zazdroszczą Connie partnera. Pod koniec 2015 roku ta sielanka została jednak przerwana przez niespodziewaną tragedię. 23 grudnia lokalna policja otrzymała wezwanie do domu, w którym doszło do włamania i postrzelenia. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce i zeszli do piwnicy, znaleźli 39-letnią Connie DeBate, która została dwukrotnie postrzelona z broni palnej, w tym raz w tył głowy. Niestety na ratunek dla kobiety było już za późno. Straciła życie w wyniku odniesionych obrażeń. W tym czasie w domu był również jej mąż. Richarda znaleziono w kuchni i był częściowo przywiązany trytytkami do metalowego, składanego krzesła. Obrażenia mężczyzny były znacznie mniejsze niż rany żony i jego życie nie było zagrożone. Miał on jedynie kilka ran zadanych nożem na nogach oraz klatce piersiowej. Mężczyzna wydawał się być roztrzęsiony i powiedział policjantom, że w domu wciąż znajduje się napastnik. Jednak po przeszukaniu budynku okazało się, że nikogo tam nie ma. Richard zeznał, że żona zginęła z rąk zamaskowanego napastnika, który miał na sobie szaro-zielony strój przypominający wojskowy mundur. Z oczywistych względów nie widział twarzy intruza, jednak zapamiętał, że miał on niski, gruby głos. Policja wykorzystała 3 psy tropiące, aby spróbować namierzyć zbiegłego włamywacza. Początkowo zwierzętom nie udało się podjąć tropu, jednak przy drugiej próbie jeden z psów skierował swoją uwagę na Richarda. W tamtym momencie na miejsce przyjechało pogotowie i ratownicy medyczni zaczęli opatrywać rany mężczyzny. Pies, który złapał trop, próbował nawet wskoczyć na tył ambulansu, którym odjeżdżał Richard. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu i uspokojeniu się po tych tragicznych przeżyciach, mężczyzna był w stanie ze szczegółami opowiedzieć przebieg wydarzeń z tamtego tragicznego dnia. Powiedział, że rano odwiózł syna na przystanek autobusowy, z którego chłopiec miał jechać do szkoły, a sam zaczął kierować się w stronę pracy. Jednak w pewnym momencie zorientował się, że zapomniał z domu laptopa, który był mu niezbędny, i musiał zawrócić. Gdy był w drodze do domu, otrzymał powiadomienie, że w domu uruchomił się alarm. Skontaktował się wtedy ze swoim pracodawcą i powiedział, że najprawdopodobniej nie pojawi się tego dnia w pracy. Wyjaśnił dlaczego i pojechał sprawdzić, co się stało. Do domu dotarł między 8:45 a 9:00. i od razu usłyszał hałas dochodzący z piętra. Początkowo myślał jednak, że to jeden z jego kotów. Jednak gdy wszedł na górę, zobaczył nieznajomego, zamaskowanego intruza, który akurat przeglądał rzeczy w sypialni. Włamywacz zobaczył Richarda i zaczął grozić mu bronią. Nakazał mu oddać portfel i podać piny do kart. Zagroził, że jeśli mężczyzna tego nie zrobi, to intruz ukryje się i zabije wszystkich domowników. Następnie napastnik zawlókł mężczyznę do piwnicy i przywiązał jego lewą nogę i lewą rękę do krzesła. W pewnym momencie Richard usłyszał, że samochód żony zatrzymał się na podjeździe i próbował ostrzec ją, krzycząc, żeby nie wchodziła do środka. Niestety kobieta nie słyszała go i włamywacz zaatakował ją i odebrał jej życie. Richard nie był w stanie uwolnić się, żeby jej pomóc. Zeznał, że w pewnym momencie usłyszał głośny huk wystrzału i próbował rzucić się i wytrącić broń z ręki zabójcy, ale było już za późno. Connie została zastrzelona z broni należącej do Richarda, którą włamywacz znalazł w domu. Później napastnik zaatakował męża ofiary. Próbował przypalić go palnikiem, jednak Richardowi udało się skierować płomień na nieznajomego, który zaczął wtedy uciekać. Wówczas mężczyzna, wciąż przywiązany do krzesła, zdołał wyczołgać się z piwnicy, dostać do kuchni i stamtąd zadzwonić pod numer alarmowy. Podczas pobytu mężczyzny w szpitalu śledczy zwrócili uwagę na to, że jego obrażenia, oprócz tego, że były powierzchowne, to znajdowały się jedynie w miejscach, do których on sam byłby w stanie sięgnąć oraz były głównie po lewej stronie ciała, a Richard był praworęczny. Dodatkowo zauważono, że nie miał na ciele żadnych otarć ani stłuczeń, mimo że twierdził, że przez pewien czas mocno szamotał się z napastnikiem i został przez niego pchnięty na ścianę. W tym czasie dr Frank Evangelista przeprowadził sekcję zwłok Connie. Kobieta została dwukrotnie postrzelona, raz w tył głowy i raz w brzuch. Ta druga rana została zadana od przodu. Lekarz nie był w stanie jednak stwierdzić, który z urazów powstał jako pierwszy i jaki dzielił je odstęp czasu. Mogły dzielić je sekundy albo nawet do 10 minut. Śledczy zwrócili wtedy szczególną uwagę na zegarek monitorujący aktywność fizyczną, który ofiara miała na sobie w momencie śmierci. Był to smartwatch Fitbit i postanowiono dokładnie przeanalizować wszystkie zebrane przez niego dane. Na ich podstawie ustalono, że Connie poruszała się jeszcze przez ponad godzinę po tym, jak według zeznań męża nie żyła. O 9:23 kobieta wciąż chodziła po domu i była aktywna na Facebooku między 9:40 a 9:46. Opublikowała nawet wtedy filmik. Jej Fitbit wyliczył, że między 9:18 a 10:05 kobieta pokonała 371 metrów. Detektywi ustalili, że cała odległość od podjazdu domu do piwnicy wynosiła zaledwie 30 metrów. Ekspert od Fitbit ustalił też, że jej ostatnie ruchy były dość nieregularne. Wyglądało na to, że po prostu krążyła po domu, wykonując różne drobne obowiązki domowe. Z pewnością nie uciekała wtedy przed napastnikiem, a już tym bardziej nie leżała zastrzelona, tak jak przedstawił to Richard. Nowe odkrycia jeszcze bardziej skierowały uwagę śledczych w stronę męża, który już wcześniej był na szczycie listy podejrzanych. Konieczne było jednak jeszcze ustalenie, czy aby na pewno po prostu nie pomylił się co do godziny ataku. 5 dni po strzelaninie Richard próbował spieniężyć polisę ubezpieczeniową zmarłej żony, wykupioną na kwotę 470 tysięcy dolarów. Jednak firma ubezpieczeniowa odrzuciła jego roszczenie. Podczas gdy policja prowadziła dochodzenie, DaBate mieszkał wraz z synami w domu, w którym Connie straciła życie. Mężczyzna opublikował też post na Facebooku, w którym napisał, że w sprawie wciąż pozostaje wiele pytań, ale wszyscy robią co mogą, aby iść naprzód, mimo że wydaje się to niemożliwe. Wieści o grasującym włamywaczu mordercy szybko rozeszły się po okolicy i mieszkańcy stali się bardzo ostrożni i zaczęli nosić przy sobie broń. Connie została pochowana 30 grudnia 2015 roku na cmentarzu Ellington Center. W nekrologu określono ją jako ukochaną żonę i najlepszą przyjaciółkę Richarda oraz lojalną i kochającą matkę 9-letniego RJ'a i 6-letniego Connora. Funkcjonariusze, którzy badali miejsce zdarzenia, zwrócili uwagę na to, że nie było tam śladów włamania ani walki. Zdaniem Richarda napastnik wysuwał szuflady i przeszukiwał ich rzeczy, jednak w domu panował wręcz idealny porządek i wszystko było poukładane. Przeprowadzono także analizę balistyczną i laserem zbadano trajektorię lotu pocisku. Kulę znaleziono utkwioną w belce stropowej w piwnicy i funkcjonariusze byli w stanie określić, z którego kierunku została wystrzelona i że osoba, która oddała ten strzał, prawdopodobnie trzymała broń w prawej ręce. W międzyczasie inni śledczy badający sprawę dotarli do szokujących informacji na temat życia prywatnego DaBatesów. Okazało się, że ich związek nie był tak idealny, jak myśleli nawet ich najbliżsi. Okazało się, że Richardowi daleko było do wzorowego męża. Od dłuższego czasu za plecami swojej żony spotykał się z inną kobietą, która jeszcze do tego w tamtym momencie była z nim już w 7 miesiącu ciąży. Kolega 40-latka przyznał, że wiedział zarówno o romansie, jak i o ciąży kochanki i o tym, że Richard wkrótce będzie chciał rozwieść się ze swoją żoną. A podczas rozmowy ze swoim kuzynem Richard zażartował nawet, że w przypadku rozwodu stanie się czarną owcą w rodzinie i obawiał się utraty swojego statusu społecznego. To odkrycie jeszcze bardziej pogłębiło podejrzenia policji wobec męża ofiary. Oczywiście skonfrontowano Richarda z tymi nowymi ustaleniami, jednak mężczyzna miał na nie bardzo nietypowe wytłumaczenie. Powiedział, że od pewnego czasu wraz z Connie chcieli mieć jeszcze jedno dziecko, jednak żona nie była w stanie zajść w ciążę i zaczęli wtedy rozważać inne metody powiększenia rodziny, w tym skorzystanie z usług surogatki. Powiedział, że rzeczywiście ciąża tej drugiej kobiety nie była wynikiem oficjalnego procesu zapłodnienia in vitro, a doszło do tego naturalnie, jednak zarzekał się, że Connie wiedziała o tym, wybaczyła mu i że chcieli wspólnie wychować dziecko. Ostatecznie po raz kolejny zmienił swoje zeznania i tym razem przyznał, że żona jednak nie miała pojęcia, że ją zdradzał i okłamywał. Mówił, że musi pracować do późna albo że gra z kolegami w karty, a tak naprawdę spędzał czas ze swoją kochanką, którą była jego koleżanka z liceum, Sarah Ganser. Ciąża kobiety oczywiście nie była planowana, ale na usprawiedliwienie tych wszystkich czynów Richard powiedział, że Connie również go zdradzała. Podobno Sara chciała, żeby mężczyzna rozwiódł się ze swoją żoną, jednak on i Connie próbowali naprawić swój związek i małżeństwo i Sara podobno miała zdawać sobie z tego sprawę. Richard, jak sam to określił, w 2015 roku był zakochany w dwóch kobietach jednocześnie i nie chciał zostawić żadnej z nich. W toku śledztwa policja znalazła w telefonie ofiary notatkę, w której Connie napisała, że chce rozwodu i wyjaśniła dlaczego. Stwierdziła, że mąż podbiera jej pieniądze z konta, wydaje duże kwoty i chociaż przeprasza, to nie zmienia swojego zachowania i nie bierze odpowiedzialności za własne czyny. Pisała też, że o nią nie dba, jest nieodpowiedzialnym rodzicem, nie wraca do domu na czas i ogólnie zachowuje się jak dziecko. Dodała też, że ciągle ją okłamuje i kreuje ich małżeństwo na perfekcyjne, chociaż rzeczywistość jest zupełnie inna. Connie nigdy nie mówiła znajomym o swoich problemach małżeńskich. Od czasu do czasu wspominała jedynie o kredycie, jednak te problemy finansowe nie wydawały się różnić od tego, czego doświadcza wiele innych małżeństw. Mimo to wielu znajomych twierdziło, że Richard był dziwny. Objawiało się to między innymi jego obsesją na punkcie Supermana. Przebrał się za niego na przykład na wyścig Manchester Road Race w 2015 roku i od czasu do czasu kończył wiadomości do kochanki, podpisując się jako Superman. Mimo tego dziwactwa bliscy nie wierzyli, żeby mężczyzna był w stanie zabić swoją żonę. W styczniu 2016 roku Richard wypłacił ponad 90 tysięcy dolarów z konta inwestycyjnego należącego do żony. Siostra Connie, Marlis Margota Shaw, powiedziała, że wszystkie pieniądze Connie z wyjątkiem 6 dolarów i 24 centów zniknęły po jej śmierci. W lutym, 2 miesiące po śmierci Connie, na świat przyszło dziecko Richarda i Sary. 28 kwietnia 2017 roku Richard został oskarżony o morderstwo, manipulowanie dowodami oraz składanie fałszywych zeznań. Nie przyznał się do żadnych zarzutów. Wyszedł z aresztu za kaucją w wysokości $1 milion. Proces rozpoczął się dopiero 22 kwietnia 2022 roku. Powodami opóźnienia była pandemia COVID-19 oraz śmierć jednego z prawników, Huberta J. Santosa. W sprawie przesłuchano w sumie ponad 130 świadków, w tym policjantów, sąsiadów, rodziców, sprzątaczki, szefa, kochankę i eksperta od Fitbit z Nowego Jorku. Zebrano ponad 600 dowodów i obrońca Richarda, Trent LaLima, stanął przed bardzo trudnym zadaniem. Zaczął od zakwestionowania wiarygodności danych zebranych przez smartwatch Connie, a następnie powiedział, że wersję wydarzeń przedstawianą przez Richarda wzmacnia znalezienie obcego DNA na miejscu zbrodni oraz zeznania świadka, sąsiada, który powiedział, że w dniu zabójstwa w okolicy domu widział podejrzanie zachowującą się osobę, choć ten sam świadek dodał również, że równie dobrze mogło to być zwierzę, na przykład jeleń. Ekspert medycyny sądowej zabezpieczył ślady DNA na rękojeści pistoletu, z którego podobno intruz zastrzelił Connie. I było na niej DNA Richarda, ale także jeszcze jednej osoby, której nie znaleziono w bazie. Pobrano próbki materiału genetycznego od funkcjonariuszy policji, ratowników medycznych, którzy tego dnia udzielali pierwszej pomocy oraz wszystkich innych osób, które przebywały na miejscu zbrodni, ale wszystkie te osoby zostały wykluczone. Do badań pobrano również DNA z innych przedmiotów w domu, w tym na przykład z okna w piwnicy, krzesła, do którego przywiązano Richarda, z jego koszuli oraz spod paznokci Connie. Carl Ladd, pracujący w laboratorium kryminalistycznym, powiedział, że DNA może utrzymywać się na przedmiotach przez lata, dlatego nie można wykluczyć, że obcy materiał genetyczny znalazł się na rękojeści jeszcze zanim Richard kupił broń w październiku 2015 roku. Dodał, że DNA może również znajdować się w powietrzu, jeśli ktoś mówi, kaszle lub kicha i cząsteczki te mogą osadzić się na przedmiotach w pobliżu. Podczas swojej mowy końcowej prokurator Matthew Gedanski powiedział, że Richard wymyślił plan zabicia swojej żony i zorganizowania fałszywego napadu na dom, ponieważ jego życie miało wkrótce rozpaść się wraz z wyjściem na jaw romansu i narodzin dziecka. Dodał, że mężczyzna działał w sposób wyrachowany, był zimny i metodyczny w realizacji tego planu. Kolejną rozprawę zaplanowano na 16 września 2022 roku. Oskarżony wciąż twardo obstawał przy swojej niewinności. Zeznawał we własnej obronie, twierdząc, że nieznany napastnik zabił Connie i powiedział, że nigdy nie przestanie walczyć o sprawiedliwość dla swojej żony, o której myśli każdego dnia. Wypytywany przez prokuratora przyznał, że okłamywał wiele osób, żeby ukryć swój romans. Kilka dni przed śmiercią Connie oszukał nawet samą Sarę na temat tego, jak przebiegł jego weekendowy wyjazd z żoną. Przyznał, że kłamał, gdy został zapytany o to, czy Connie wiedziała o romansie oraz dziecku. Powiedział, że w pierwszej chwili, gdy zostało to zapytane, to po prostu spanikował i nie wiedział, co powiedzieć. Mimo tych desperackich prób oczyszczenia swojego wizerunku, mężczyzna nie był w stanie wygrać z przytłaczającym materiałem dowodowym, przede wszystkim z danymi ze smartwatcha, które całkowicie przeczyły przedstawianej przez niego wersji wydarzeń. 5 krewnych Richarda obecnych podczas rozprawy przed sądem poprosiło o złagodzenie kary, twierdząc, że mężczyzna nigdy nie był agresywny i zawsze wyciągał pomocną dłoń, gdy potrzebowali pomocy, czy to przy problemach z komputerem, czy przy instalacji klimatyzatora. Jego ciotka Janice DeBate powiedziała, że naprawdę trudno jej uwierzyć w to, że rodzina Connie wierzy w to, że to on pozbawił ją życia tamtego grudniowego poranka. 18 sierpnia 2022 roku 46-letni Richard został uznany za winnego morderstwa i usłyszał wyrok 65 lat pozbawienia wolności, 60 za morderstwo i 5 za manipulowanie dowodami. Taka wysokość wyroku oznacza, że do końca życia pozostanie za kratami. Adwokat Richarda, Trent LaLima, potwierdził, że planują odwołanie od tego wyroku. Bliscy Connie przyznali, że są zadowoleni z wysokości wyroku. Oczywiście nic nie zwróci im ich ukochanej krewnej, jednak poczuli, że sprawiedliwości stało się zadość i że mogą wreszcie zamknąć ten etap i zakończyć trwającą 6 lat walkę. Ta tragedia wywołała traumę u najbliższych, przede wszystkim u młodych synów ofiary. RJ i Connor w 2017 roku po aresztowaniu ojca trafili pod opiekę swojej ciotki, siostry Connie, Leslie oraz jej męża Toma. I to jest już koniec tej sprawy. Wszystko wskazuje na to, że skazujący wyrok Richarda nie zostanie już cofnięty, że mężczyzna faktycznie posunął się do odebrania życia swojej żonie i że resztę swoich dni spędzi za kratami. Jest to kolejny przykład wykorzystania nowych technologii, w tym przypadku danych ze smartwatcha, do rozwiązania sprawy kryminalnej. Tutaj na kanale mówiłam już o kilku innych, podobnych, nietypowych i bezprecedensowych przypadkach i wydaje się, że wraz z biegiem lat będzie ich coraz więcej, ponieważ te technologie stają się nieodłączną częścią naszej codzienności. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na temat tej sprawy oraz propozycjami tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!